Witaj na stronie podcastu chrześcijańskiej wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Ze Słowem Bożym trwa walka od samego początku dziejów świata. Szczególnie od czasów nowotestamentowych, gdy osoby spoza Izraela mogły stać się częścią ludu Bożego. Jakie były czasy? No taka była i walka. Gdy była możliwość, blokowano dostęp do Słowa Bożego zapisanego w Biblii, chociażby przez zakazywanie tłumaczeń na języki narodowe lub eliminację tych, którzy tak Biblię sobie, czy to słowo próbowali tłumaczyć. Teraz, gdy każdy może mieć słowo za darmo, zarówno w postaci papierowej, jak i wydania elektroniczne, główny nacisk położony jest na ośmieszanie słowa. Problem z taką manipulacją, z takim ośmieszaniem jest taki, że to jest proste, chwytliwe i w świecie memów ma bardzo duży zasięg. Jest jednak całkowicie nieprawdziwe. Przykładów jest bardzo dużo i nie będę wszystkich wymieniał. Przypomnę tylko jedną taką wypowiedź, gdy o autorach Biblii mówiono, że pisali ją na pruci winem palące jakieś zioła. To cytat. Kto by chciał czytać takie dzieło? Kto by chciał czytać w cudzysłowie wypociny takich autorów? Tylko, że to jest nieprawda, jak wspomniałem, bo autorem słów zapisanych w Biblii jest Bóg i zagłębiając się w tekst bez trudu, zauważymy, że to wszystko jest logiczne, spójne i w wielu przypadkach spokojnie można udowodnić to dowodami pozabiblijnymi. Tylko pytanie, czy poważnie podchodzimy do słowa i czy chcemy włożyć wysiłek, aby to sprawdzić? Weźmy Ewangelię Mateusza, sam początek 13 rozdziału od 1 do 3 wersetu. Tego dnia wyszedł Jezus z domu i usiadł nad morzem. I zebrało się wokół Niego mnóstwo ludu, dlatego wstąpił do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił do nich wiele w podobieństwach. Na pierwszy rzut oka bez sensu. Zamiast wejść na jakieś podwyższenie, żeby gdzieś tam tych ludzi widzieć z góry i mieć równocześnie no, krótki dystans do nich, to Jezus się oddala, siada i nie ma problemu, żeby go słyszeć. Jak to jest możliwe? Oglądałem film popularno-naukowy, gdzie naukowcy odnaleźli to miejsce, przynajmniej tak twierdzili, że znaleźli, zrobili badania zarówno rozchodzenia się głosu ponad wodą, ale co najważniejsze specyficznego ukształtowania linii brzegowej i terenu. Co się okazało? No okazało się, że dzięki temu konkretnemu specyficznemu miejscu słowo było bardzo dobrze słyszane na bardzo dużej przestrzeni. A potem, jak już warunek był spełniony, że można było dotrzeć do odbiorców, w trzecim wersecie mamy o Jezusie, że mówił do nich w podobieństwach. Każdy, kto zajmuje się wykładami, nauczaniem i tym podobnymi rzeczami, wie, że do słuchaczy znacznie lepiej i łatwiej docierają przykłady, przypowieści, a nie jakieś tam, nie wiadomo jakie, koncepcje filozoficzne lub abstrakcyjne pojęcia. I Jezus też to wiedział. Tylko skąd? Wszyscy, co mówią, że Biblia to fantastyka i bajka, nie potrafią odpowiedzieć na to pytanie, jak to jest, że niewykształcony syn cieśli znał specyfikę tamtego terenu i metodykę nauczania. Co istotne, Jezus nie organizował nauczania w sobie dogodnym miejscu, tylko po prostu ludzie do niego przyszli, zobaczył, że ich jest na tyle dużo, wsiadł do łódki, odpłynął i nauczał. I jeszcze potrafił wiedział i potrafił nauczyć tak świetnie, że poprzez te ilustracje był w stanie, proste ilustracje, bo tam nie ma nic skomplikowanego, tak na pierwszy rzut oka, potrafił przekazać bardzo ważne prawdy Boże i to nauczanie działa po 2000 lat. Zresztą do tej pory pochylam się nad tym fragmentem, a nie jestem jedyny, który o tym fragmencie mówi. No, coś w tych słowach musi być, tak. Jezus wiedział, gdzie wypłynąć, wiedział, co i jak mówić, wiedział, jak zachęcić do słuchania innych. Gdy odrzucimy Boga i próbujemy Go zastąpić nauką, takie potworki, jak kiedyś oglądałem w programie, który z niewiadomych powodów był nazywany programem popularno-naukowym, brzmiały następująco. No, kombinowano w nim, no, że Jezus od kogoś się dowiedział, że tak to wygląda, że uczniowie mu to wszystko przygotowali, a tak w ogóle to nie było dużo ludzi, tylko może kilka osób, a tak naprawdę w ogóle nie wiadomo, czy to miało miejsce. No, jednym słowem, no, dużo wysiłku włożyli w twórcy w ten program, no, ale no, myślę, że tych wypocin teraz, takich specjalistów można no, naprawdę przeczytać, czy tam mieć dostęp do... No, dużej ilości. Ja to takie nauczanie widzę znacznie prościej. Bóg przyszedł na świat, który sam stworzył, znał stworzone przez siebie zasady fizyki i z nich korzystał. Tyle i aż tyle. To. Osobiście uważam, że osoby niewierzące są tak naprawdę osobami bardzo, ale to bardzo wierzącymi, tylko akurat w to, że Boga nie ma. I trzeba mieć znacznie więcej wiary w to, żeby nie wierzyć w to, że Bóg jest, niż no, to, że rzeczywiście Bóg jest i nad wszystkim panuje. No bo ile trzeba się nakombinować, aby słowo Boga próbować wytłumaczyć, no zakładając, że Boga nie ma. Ale wracając do przypowieści Mateusza z 13 rozdziału, nie będę całej przypowieści czytał, bo tam jest aż 23 wersety, ale kilka tylko tych początkowych przeczytam, ale samo nauczanie dotyczy przypowieści o siewcy i o sianiu ziarna. Słuchaczami byli głównie rolnicy i można by rzec, co ciekawego rolnikom może powiedzieć rzemieślnik, syn cieśli, no to w sumie tak naprawdę on mógłby od nich czegoś się nauczyć, a jednak. Przeczytam teraz kilka wersetów z Mateusza z 13 rozdziału od 3 do 8 wersetu. I Jezus mówił do nich wiele w podobieństwach i rzekł: oto wyszedł siewca, aby siać. A gdy siał, padły niektóre ziarna na drogę i przeleciało ptactwo i zjadło je. Inne zaś padły na grunt skalisty, gdzie nie miały wiele ziemi i szybko powschodziły, gdyż gleba nie była głęboka. A gdy wzeszło słońce, zostały spieczone, że nie miały korzenia, uschły. A inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i zadusiły je. Jeszcze inne padły na dobrą ziemię i wydały owoc. Jedne stukrotne, drugie 60-krotne, a inne 30-krotne. Nawet niezainteresowani w tym miejscu musieli się zainteresować. Co za głupi siewca, Mirek tytułem wstępu kilka słów powiedział na temat, rzuca cenne ziarno no, pomiędzy skały i chwasty. Żaden normalny gospodarz no, na pewno tak robić nie będzie. I teraz ci nawet negatywni nastawieni na Jezusa przyszli i powiedzieli, no to teraz zobaczymy, jak on z tego wybrnie. Jezus można powiedzieć, że był przygotowany do tego typu wykładów, bo znał dobrze obszar z tej przypowieści, no, w której się tego obszaru odwoływał. W okolicach Kafarnaum, tam najprawdopodobniej była wygłoszona ta przypowieść, grunty skaliste pokryte są taką cienką warstwą gleby, a chwasty z racji klimatu mogą mieć nawet i 2 metry wysokości. Walka z chwastami była chlebem powszednim rolników, a sama przypowieść była mocno osadzona w tamtych realiach. Natomiast w przypowieści w ogóle nie chodziło o rolnictwo. Chodziło o coś znacznie, znacznie ważniejszego. Ziarno, to myślę, że nie jest to dla nas tajemnicą, jest to Słowo Boże, a gleba to my, ludzie. Nie ma problemu z ziarnem, ze słowem. Problem jest z nami, ludźmi, glebą. Co my z tym słowem tak naprawdę robimy? Jeżeli popatrzymy na ten pierwszy rodzaj gleby, skraj drogi, rozjeszczone, udeptane, to myślę, że chyba nie trzeba tłumaczyć, opis jest do bólu czytelny. Dla takich ludzi Boga nie ma na świecie, światem rządzi matematyka i rachunek prawdopodobieństwa, ślepy los może, a jak już nawet Bóg jest, to jest wielkim nieobecnym, zamkniętym w kościele, z którym można się dogadać poprzez okazywanie jakiejś tam religijności, odpowiednią kwotą przelewu na odpowiednie konto, no i właściwym obchodzeniem świąt. Ale ogólnie rzecz biorąc, postawa jest taka, że tu i teraz żyję, na zapas martwić się nie będę, problemy będę rozwiązywał, jak one już się pojawią. No choć oczywiście w przypadku zbawienia, no nie będę was oszukiwał, wtedy na rozwiązywanie tego problemu będzie już za późno. Niektórzy uważają, że wiara jest dla słabych. Wierzący w ich rozumieniu to ludzie słabi i bojaźliwi, którzy nie potrafią zadbać o siebie, no więc dlatego ograniczają się do jakichś nieżyciowych przepisów, które nam na kartach Biblii zostawił Bóg. Jednak patrząc na ten otaczający nas świat, myślę, że jest całkowicie odwrotnie. To teraz bycie wierzącym oznacza, że trzeba być silnym, że trzeba żyć zgodnie z tym, jak Bóg dla nas zaproponował i bycie silnym oznacza, że ja nieraz muszę powiedzieć nie, na wprost, na przekór wszystkim innym, których niejednokrotnie jest więcej niż mnie jednego, czy tam jakiejś garstki wierzącej. Zgrzeszyć teraz na wielu płaszczyznach jest bardzo prosto. Myślę, że znacznie prościej niż kiedy ja wchodziłem w wiek dorosłości. Tam to trzeba było się troszeczkę nakombinować, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale rzeczywiście grzech jest na wyciągnięcie ręki praktycznie na wszystkich płaszczyznach, w każdym środowisku, w którym przynajmniej ja osobiście się obracam. Ziarno Słowo Boże w przypowieści pada na ubitą, rozjeżdżoną, udeptaną drogę, czy tam precyzyjnie rzecz biorąc skraj tej drogi. I nie ma możliwości zapuścić korzeni, no bo jak? Obumiera. I tłumacząc to językiem teologicznym, Ewangelia nie wnika do duszy złych i zbuntowanych ludzi, no dlatego ci ludzie jej nie pojmują. Drugi przykład to rodzaj gleby, czy drugi przykład, który Jezus wymienił w swojej przypowieści, to grunty skaliste. Nieraz widać, jak na kostce polbrukowej wiatr naniósł trochę ziemi, trochę pyłu, zaczyna rosnąć jakaś roślinka. No chwast się trzyma dobrze, ale jeżeli to jest jakaś roślinka, która by nam pasowała, to ona na pewno dużo nie urośnie. Bo gdy zrobi się ciepło, nie ma korzeni, nie ma dostępu do wody i uschnie. Jezus mówi o takich ludziach, którzy, gdy przychodzi ucisk wszelkiej maści, obumierając. Inaczej jest to taka wiara powierzchowna. Co miesiąc dostaje miesięcznik Open Doors, gdzie no, jest to pismo prześladowanych chrześcijan na świecie. I ostatnio, w tym ostatnim wydaniu, które do mnie przyszło, opisywani są ludzie w Jemenie. Odejście od islamu kończy się przed sądem. To jest zagrożone karą sądu, karną, tak, odejście od tej jedynej słusznej na tamte warunki religii, a opisywani tam ludzie, zresztą nie tylko w Jemenie, za wiarę tracą zdrowie, życie, majątki, są torturowani, giną ich najbliżsi, wyrzeka ich się rodzina. Tutaj ta lista jest bardzo, bardzo, bardzo długa. Akurat ci w Jemenie, czy z tych ostatnich przykładów, które czytałem, oni są akurat odwrotnym przykładem tego skalistego gruntu, o którym mówił Jezus. Grunt skalisty w przypowieści to akurat są tacy ludzie, gdy trzeba dokonać wyboru, no to Jezus czy Bóg jest na końcu no, tej całej drogi podejmowania tych wszystkich decyzji. Gdy trzeba jasno się określić przed ludźmi, od których zależy, no na warunki polskie, nie żyjemy w jakimś tam bezpośrednim zagrożeniu, ale może kariera, wypłata, przynależność do jakiejś tam grupy towarzyskiej, no to zamiast Boga wybieram ludzi, a to, że w tym moim wyborze nie ma Boga, trudno. Skoro nie da się tego pogodzić, no to przecież zawsze mogę te swoje decyzje sam przed sobą jakoś to wytłumaczyć. Sumienie nieraz wręcz krzyczy, że tak nie można, ale ja sobie jakoś tam to racjonalizuję, no bo potem jakoś trzeba z tym żyć, czy gdzieś tam rano w lustro sobie gdzieś tam w łazience popatrzeć. Po nawróceniu byłem przekonany, że gdy byłaby przyszła próba wiary, mogą mnie zabić, abym się Boga nie wyrzekł. I jak rozmawiałem z innymi, to rzeczywiście takie stanowisko większość osób, przynajmniej na początku z tymi, które rozmawiałem, prezentowało. Z czasem jednak zauważyłem, że obecnie nikt mnie nie będzie zabijał z tego powodu, że ja jestem wierzący. No, to przynajmniej nie w Polsce. Walka jednak trwa. I ta walka przeniosła się tutaj, do mojego wnętrza. Bo ja sam teraz ze sobą muszę walczyć, a gdzieś tam na zewnątrz, czy przyznam się do Jezusa przed innymi, czy też no, będę się tego wstydził. Czy powiem wprost, że coś jest złe, z czym mam do czynienia, czy będę siedział cicho, no bo głupio nie wypada lub może być to źle odebrane. Czy będę się upodobniał do innych, czy będę szedł drogą wyznaczoną przez Słowo Boże? No to tak troszeczkę w wielu przypadkach jest zero-jedynkowo. Trzeci rodzaj gruntu to grunty z cierniami. Chwasty potrafią zasłonić przed słońcem roślinę, a korzenie uniemożliwić dostęp do wody. Jezus tłumaczy ciernie umiłowaniem świata. Zgniłe kompromisy umożliwiają mi dobre zarobki, lżejszą pracę, bycie na wymarzonym stanowisku, samorealizację, ale ceną jest stopniowe oddalanie się od Boga. To jest troszeczkę tak, jak z tą, myślę, że znaną ilustracją o żabie, która wpadła do garka z wodą, który stał na włączonym gazie. Gdyby woda była bardzo, bardzo gorąca, to oczywiście żaba by natychmiast wyskoczyła, ale ponieważ jest woda ciepła, lepsza niż w stawie, no to sobie siedzi, no bo jest miło, przyjemnie i warunki są, no można powiedzieć, sprzyjające. Gdy robi się cieplej, żaba dalej sobie siedzi w tej wodzie, ponieważ potrafi przystosować swoją temperaturę ciała do zmieniającego się otoczenia. Jest coraz cieplej, no może już troszeczkę za ciepło, ale w końcu można się jeszcze nagiąć i dostosować. No, ale kiedy jest już ukrop, to okazuje się, No właśnie, okazuje się, że już nie ma sił, żeby z tego garka wyskoczyć, bo cała siła poszła na przystosowanie się do rosnącej temperatury i w konsekwencji żaba się gotuje. Oddalamy się od Boga. Jednorazowe zderzenie z dużym złem powoduje, że my tego uciekamy, nikt na takie duże kompromisy nie idzie, ale małymi kroczkami spokojnie jesteśmy w stanie naprawdę bardzo, bardzo daleko zajść, a potem, kiedy już tak jak żaba nie mamy siły, to żeby temu wszystkiemu przeciwstawić czy przerwać, to musimy, czy też obumieramy. Bóg do nas mówi. Jego słowo, to ziarno cały czas do nas dociera, lecz my musimy każdego dnia podejmować trudne decyzje, na co przeznaczymy czas, którego w zabijanym świecie po prostu mamy za mało. Problem nie jest ziarnem, tylko z glebą. Tylko pytanie, jaką my glebą jesteśmy, a to jest oczywiście połączone, ile jesteśmy w stanie na ten wzrost, na to wzrastanie tego czasu poświęcić. Czyli dla Boga. Gdy dokonujemy wyborów, jak zarządzamy czasem, często staje mi przed głową ilustracja, gdzie na kilku obrazkach mam pokazane, gdzie jest małe dziecko i tam jest opis, tam jest za mało. Bo jest w kontekście czasu, że to dziecko jest za młode i jeżeli pójdę do drugiego obrazka, mam już jakichś takich młodych, to wtedy mamy problemy z czasem, bo jestem za kochany. Później pojawia się dziecko, praca, dorabianie się, jestem zatroskany. Potem w następnym kroku jestem zapracowany, gdzieś trzeba się dorobić. Potem jestem za stary, a na końcu to już jest ładny nagrobek, bo tam już jest za późno. Czwarty rodzaj gleby to dobra ziemia. Każdy chciałby być dobrą ziemią i w ogóle ekstra być dobrą ziemią, tylko mam dla was, można powiedzieć, przykrą wiadomość. Powierzchnia potencjalnie urodzajnej ziemi jest bardzo, bardzo mała. GUS, przynajmniej ten ostatni, który znalazłem, Główny Urząd Statystyczny, z 2021 roku podaje, że protestantów jest w Polsce tylko 180 tysięcy. Jednak gdybym jeszcze razy dwa to przemnożył, podciągnął to troszeczkę do góry, jeżeli nawet wyjdzie, że to jest 360 tysięcy, to w 38-milionowym kraju, tam z drobną końcówką, to jest wartość jednak mimo wszystko dobrze poniżej 1%. Dodatkowo czytając o owocu 30-krotnym, 60-krotnym, 100-krotnym, można popaść wręcz w depresję. Jaką ja tak naprawdę jestem glebą i co robię ze słowem? To traktuję poważnie słowo, czy też tylko deklaruję, że poważnie traktuję, a tak naprawdę, można powiedzieć, żyję po swojemu. Na pewno spokojne, dostatnie czasy bez jakiegokolwiek ucisku rozleniwiają. Boga stopniowo przysłaniają wydarzenia, przyjemności, problemy dnia powszedniego. Często bardzo laickimi krajami są te, w których jest najwyższy poziom życia, wolność religijna i pokój, a ludzi wierzących jest znacznie więcej w krajach, gdzie religijnym wcale się nie opłaca być. Ale znacznie ważniejszym pytaniem do wierzących jest pytanie, po co my żyjemy? Jeżeli byśmy tylko popatrzyli na tą przypowieść, to odpowiedź jest jedna, aby wydać plon. Nie każda gleba jest żyzna, aby dać plon stukrotny, a nawet te żyzne gleby nie zawsze dają stukrotny plon. Może jeżeli nie wydajesz plonu, musisz się jeszcze przygotować, czy przygotowujesz się na wydanie tego plonu, ale spraw, że słowo jak już tam padnie, to żeby miało gdzie zejść i ten taki plon wydać. Nie wszyscy wierzący wydają też takie same owoce. Ale każdy wierzący jakiś owoc wydaje lub powinien wydawać. Z tych czterech przedstawionych przez Jezusa sytuacji z ziarnem ta ostatnia gleba kończy się tylko wydaniem plonu. Pozostałe trzy to śmierć. Identyfikujemy się jako wierzący, ale to wcale nie oznacza, że zawsze jesteśmy glebą wydającą plon. Są obszary w naszym życiu, gdzie jesteśmy glebą zachwaszczoną, pełną kamieni, gdzie pod płaszczykiem małej warstwy ziemi, jeżeli nawet coś by próbowało wejść, to nic nie wzrośnie. Często też jest, że błędne decyzje, które podejmujemy i z których nie potrafimy się wycofać i nie chcemy się wycofać, sprawiają, że tak naprawdę jesteśmy tą ubitą drogą, gdzie słowo nawet nie zakiełkuje to. Przypowieść o ziarnie i glebie wydaje się czytelna i jasna, ale wynika to z tego, że ja nie czytałem tej całej przypowieści, ale połączyłem jej początek i koniec, czyli to, co powiedział Jezus na początku, co przeczytałem, i ten koniec, gdzie potem tłumaczył to swoim uczniom. wydaje się dziwne to, co znajduje się po środku. Bo uczniowie, mimo że byli tymi uczniami 24/7, ale przy powieści nie zrozumieli, pomijając już w ogóle tłum, który w ogóle jakby kompletnie jej nie rozumiał. Nie potrafili tak naprawdę z tej ilustracji wydobyć głębi prawdy Bożej. Dodatkowo sam Jezus, powołując się na proroctwo Izajasza, twierdzi, że tak będzie, że ludzie będą słuchać, a nie zrozumieją, że będą się przyglądać, a na pewno nie zobaczą. Uczniom jednak dano poznać tę tablicę, tajemnicę Królestwa Bożego i jej zrozumieć, tylko po co w ogóle to wszystko, po co jakaś taka dziwna tajemnica, która się pojawia. Więc tajemnicą zostało przetłumaczone greckie słowo misteria, oznaczająca przynajmniej według obecnego słownika tajemniczy lub niezrozumiały obrządek. Wyobraźmy sobie chrzest, był względnie niedawno, na który przychodzi, niech to będzie do naszego kościoła, osoba z dalekiej Afryki, Ameryki Południowej, Azji. Chodzi mi o to, że która nigdy nie słyszała o chrześcijaństwie, a jeżeli nawet, to już na pewno nie o chrzcie. Wchodzi i co widzi? W centralnym miejscu, tu gdzie mniej więcej, gdzie ja stoję, odświętnie ubrany mężczyzna, tak, w niebieskiej wannie po kolei zanurza ludzi ubranych na biało, a pozostali klaszczą i śpiewają. A na końcu imprezy wszyscy idą jeść, pić i jeszcze dostają drobne upominki. Nie będę kombinował, co taka osoba mogłaby sobie pomyśleć, ale nasz odwiedzający na pewno nieraz się mył czy też kąpał, ale to, co widzi tutaj, to właśnie jest dla niego taka misteria, tak? To jest właśnie ta tajemnica lub, mówiąc inaczej, kompletne niezrozumienie. Widzi i słyszy, ale nie rozumie, tak? Jeżeli nawet znałby język polski, to nie rozumie, rozumie wypowiadane słowa, ale z tego nic dla niego nie wynika. I to samo jest ze słuchaczami, do których mówił Jezus. Prawdy, które głosił Jezus, były czymś nowym i nie były znane przedtem. Sporo niejasnych, tajemniczych fragmentów pojawiających się w Starym Testamencie stawało się zrozumiałe w momencie, gdy zaczęły być tłumaczone tymi prawdami, które są zawarte w Nowym Testamencie. Jednak ci, którzy byli zajęci tylko i wyłącznie swoimi sprawami, ci, którzy nie mieli żadnej relacji z Bogiem lub widzieli Boga poprzez naukę faryzeuszy, gdy pojawia się słowo i nowa treść, jest to dla nich kompletnie niezrozumiałe. Tak jak dla naszego tego hipotetycznego przybysza, który trafił na uroczystość chrztu. Słuchacze Jezusa nie mieli możliwości, zdolności do pojęcia tych praw duchowych, więc nawet jak u nich coś zakiełkowało, to i potem tak usychało. Inaczej mówiąc, niewiara powoduje duchową ślepotę. Przypowieść Jezusa dotyczy słowa i gleby. O glebie sporo żeśmy już sobie powiedzieli, ale co ze słowem? Od samego początku tej przypowieści stawiałem znak równości pomiędzy glebą a ludźmi i oczywiście z tego wcale się nie wycofuję. Chciałbym jednak jeszcze was zaskoczyć, bo my jesteśmy nie tylko glebą, ale my też jesteśmy jej siewcami. Przez wypowiadane przez nas słowa działa Bóg. Często patrzymy Boga i sianie słowa zadaniowo, tak jak jest to przyjęte w pracy. Nie ma efektu lub nic nie wskazuje na to, że ten efekt się pojawi, więc ja w tym momencie rezygnuję. W pracy, nie tylko, musi być efekt. Jeżeli nie ma efektu, znaczy, że jest jakiś poważny problem. Ale Bóg ma swoje zasady i oczekuje od nas nie efektów, ale posłuszeństwa, czy też inaczej mówiąc wierności. Mamy siać, mamy rzucać ziarno wszędzie, gdzie się da, nie ma znaczenia. Bo wzrost tak naprawdę daje Bóg. I nie my jesteśmy od tego, żeby decydować, kto na to ziarno zasługuje lub nie. Więc wracając do tej początkowej ilustracji, jak oni się zastanawiali, na glebę rzucać, na ciernie i tak dalej, tak my, jako osoby wierzące, powinniśmy w każde miejsce to ziarno dawać. Będąc w tym miejscu i mówiąc o przypowieści z Mateusza, też jestem siewcą, stojąc na tym miejscu, ale i wy jesteście siewcami. Mówiąc o Bogu w pracy, sąsiadom, głosząc Ewangelię w rodzinie, jeżeli jest to potrzebne. Ale w tym wszystkim jest jedno ale. Stoję tutaj do was i mówię słowa, ale one tak naprawdę, te moje konkretnie słowa, nie mają żadnej mocy. W 2011 roku Sang-woo Kim, taki człowiek, zbudował prototyp, aby ładować telefon mocą głosu osoby rozmawiającej. Czyli mówię do tego mikrofonu wbudowanego w komórkę, no i przy okazji z jednej strony rozmawiam, a z drugiej strony to ładuję. No i niestety nawet najgłośniejszy, najdonośniejszy głos nie potrafił zapalić nawet malutkiej diody, już nie mówiąc o naładowaniu telefonu. Więc słowa ludzi, może nieraz się wydają napastliwe, krzyczące i tak dalej, mają tak mało energii, że mogę powiedzieć, że w ogóle jej nie mają. Mam nadzieję, że fizycy się za mnie na to nie obrażą. Widzę, że nie. Okej. Jednak na słowach oparte są cywilizacje i społeczeństwa. To, że słowa mają moc, wynika z tego, że my umówiliśmy się po prostu na pewne zasady. Przykładem są były i nadchodzące wybory, gdzie oddanie głosu na jakąś osobę, zobaczcie jak to ładnie brzmi, oddaję swój głos, tak? Będzie oznaczać, że wybrana osoba będzie za nas decydować, a my będziemy jej słuchać, no i tam jeszcze w demokracji, kogo będzie więcej, będziemy się im podporządkowywać. Słuchać słów drugiej osoby i wykonywać jej polecenia możemy, bo ona nam za to płaci. I to się wtedy nazywa pracodawca i praca. Można słuchać słów i im się podporządkować z wielu powodów, ale tak naprawdę to tylko wibracje powietrza generowane przez nasze struny głosowe. Jednak gdy popatrzymy na Boga, w księdze Genezis, to jest ta pierwsza księga Mojżeszowa, czy początków w różnych tłumaczeniach, jest napisane, pierwsza kartka, trzeci wers, rodzaju 1-3. I rzekł, na co podkreślam ten wyraz, i rzekł Bóg, niech stanie się światłość. I stała się światłość. W szóstym rozdziale czytamy, potem rzekł Bóg. Powiedział, niech powstanie sklepienie pośród wód i niech oddzieli od wody od Bóg. I stało się. Jedno i drugie. I teraz przez ten cały proces stworzenia, czy też ten cały proces stworzenia jest wykonany za pomocą słowa, mocą słowa. Bóg stworzył świat, a początek Ewangelii Jana doprecyzowuje, że tym słowem jest Jezus Chrystus. Mimo, że słowo jest aktualnie regularnie ośmieszane, no my traktujmy je poważnie. Bóg do nas mówi w najróżniejszy sposób. Nie w błyskawicach, nie w gromach, ale w powiewie wiatru. Nie narzuca się, nie wymusza, ale do nas mówi. My natomiast musimy zdecydować się, czy w tym hałasie dnia codziennego chcemy się wyciszyć i Boga słyszeć, słuchać i usłyszeć. Musimy się zdecydować, jaką będziemy glebą, bo przecież chcemy wydać plon. Czemu jest to takie ważne? W Ewangelii Jana 6,68 czytamy o Słowie i o Jezusie. Odpowiedział mu Szymon Piotr, Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa żywota wiecznego. Powtórzę, mowa do Jezusa. Ty masz słowa żywota wiecznego. Słowa Boga dla nas i innych to życie wieczne. Amen.
Gdy w Twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy Cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w Twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się Twoim Panem i przejął stery Twojego życia. Zapraszamy Cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.